Dzień dobry, jest 10.34, środa, wydanie programu Ludzie i Pieniądze, a skoro środa, to oczywiście skupimy się przede wszystkim na gospodarce morskiej. W studio goście bardzo mocno związani z gospodarką morską, Łukasz Grenke, prezes zarządu portu w Gdańsku i Krzysztof Kulczycki, współwłaściciel stoczni Kryszt, członek Rady Nadzorczej tej stoczni. Dzień dobry panom.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Już minęło kilkanaście dni od położenia stępki pod prom, który powstaje w Szczecinie i który ma być przeznaczony dla PŻB. Pierwsza taka budowa w naszym kraju. I pytanie do stoczniowca. Panie Krzysztofie, największe zagrożenia technologiczne związane z tym, z tą budową, gdyby pan miał wskazać jedno, dwa, czego się obawiać?
Przede wszystkim trzeba myśleć o mocy produkcyjnej, której na dzień dzisiejszy, no przykro jest to powiedzieć, w Szczecinie brakuje. To jest raz.
Trójmiasto musi pomóc?
Trójmiasto będzie musiało pomóc. Dwa. Wydaje mi się, że główny wykonawca stocznia Gryfia no jest chyba nieprzygotowana do nowych budów i tutaj znowu widzę, że Trójmiasto i firmy, które budują jednostki nieco mniejsze w Szczecinie, będą musiały w całości poświęcić swoje moce do budowy tegoż promu. Trzeba również pamiętać, że jest szereg rozwiązań technicznych, które na tym promie pojawią się po raz pierwszy. Wydaje mi się, ponieważ nie ma jeszcze projektu, na razie jest tylko ogólny zarys, że będzie to napęd dual fuel, który będzie wymagał od wykonawców naprawdę dużego poświęcenia, dużej wiedzy.
A teraz pytanie do prezesa Gdańskiego Portu. Panie prezesie, z jednej strony tu inwestycja związana z budową promu. Wiadomo, że w Świnoujściu i w Isztat rozbudowywane są nabrzeża do obsługi promów. Czy rzeczywiście na Bałtyku jest taki potencjał dla ruchu promowego? Czy rzeczywiście to jest ta część żeglugi, która no, rozwija się i te perspektywy są tak dobre?
No nie tylko Szczecin-Świnoujście. Również powstaje nowy terminal promowy w Gdyni. Natomiast jeżeli chodzi o popyt na tego typu przewozy, w mojej ocenie jest. Jak rozmawiam z przedstawicielami naszego klienta z PŻB, widzą zainteresowanie, myślą u nas o wprowadzeniu drugiego promu, który będzie obsługiwał drugą linię. Ja jestem pełen optymizmu, że ta renta lokalizacyjna, jaką mamy jako port, jako Trójmiasto, zostanie wykorzystana i przewozy ruszą.
Na rynku przewozów globalnie, na rynku żeglugowym mamy jednak kryzys. To, co się działo w Azji, to było takie dość duże tąpnięcie. Na czym polega specyfika Bałtyku, że tu jest tak dobrze?
Znaczy specyfika Bałtyku polega na tym, że my zaczynamy tworzyć infrastrukturę, której do tej pory nie było. Powstał chociażby w naszym porcie w Gdańsku terminal głębokowodny DCT, w którym jesteśmy w stanie obsłużyć największe kontenerowce świata, które zawijają. Nie mamy tak naprawdę ograniczeń. Jeżeli robimy sobie mapę portów i porównujemy się nawet z tymi największymi w Europie, to pewne ograniczenia ma Hamburg.
Przypomnijmy, Hamburg jest dość daleko od morza, tak. Jakby to śmiesznie nie brzmiało.
A jest dużo, dużo większym portem w tej chwili od nas. Aspiracje mamy bardzo duże. Natomiast nasze zadanie jest jedno i bardzo proste. Musimy wyprzedzać w budowie infrastruktury to, co dzieje się na rynku. Musimy być przygotowani, posiadać nabrzeża uniwersalne, które umożliwiają przeładowywanie wszystkich rodzajów ładunków i są w stanie przyjąć największe jednostki świata, ponieważ no, każdy kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Jeżeli jest większy statek, jest mniejszy koszt transportu jednostkowy.
Tak. A to pytanie do Krzysztofa Kulczyckiego. Czy ten wzrastający ruch, o którym mówił przed chwilą prezes Grenke, czy to jest szansa także dla polskich stoczni, także na przykład w ujęciu remontowym?
Oczywiście. Nie zapomnijmy, że Stena zamówiła 4 promy w
Bardzo
Chinach.
Bardzo duże.
Bardzo duże promy. Natomiast no, nasze stoczy są przygotowane do budowy. O ile znajdzie się armator, który będzie chciał eksploatować takie promy na Bałtyku, na pewno jesteśmy w stanie wybudować te promy. Jesteśmy w stanie, czy w pojedynkę, czy łącznie z innymi stoczniami, na pewno wystartować w takim przetargu. To chcę powiedzieć, że w tej chwili budujemy dla armatora z Islandii też taki prom, niewielki, bo niewielki, to jest 70-metrowy, no ale w każdym bądź razie doświadczenia nasze stocznie trójmiejskie posiadają.
A znowu pytanie do prezesa portu. Głównie do tej pory rozwijały się te połączenia promowe no, między Polską a Szwecją, czy Świnoujście i Sztat, Gdańsk-Sztokholm, czy Gdynia-Karlskrona. A często pojawiają się takie pytania, czy popłyniemy na przykład promem do Sankt Petersburga, czy rynek na przykład w tym kierunku jeszcze nie jest na tyle dojrzały, czy nie ma takiego zainteresowania, żeby w jakiejś takiej dającej się przewidzieć przyszłości o tym myśleć.
Znaczy to wydaje mi się pytanie bardziej do operatorów, którzy działają na terenie naszego portu, bardziej do armatorów, którzy posiadają jednostki. W mojej ocenie wolumen towarów jest. Jak jest wolumen, to jest kwestia czasu, kiedy powstaną połączenia. Oczywiście dużo lepiej i prościej działa się na rynku, kiedy funkcjonuje regularne połączenie. Natomiast, żeby to regularne połączenie zaistniało i funkcjonowało stale, musi być wolumen towaru. To towar i determinuje tutaj połączenie.
A proszę powiedzieć, na razie prom, który pływa do Nynäshamn, czyli w okolice Sztokholmu, on cumuje, jest obsługiwany w tak zwanym porcie wewnętrznym. Czy tu państwo planujecie jakieś inwestycje związane jakby z podniesieniem możliwości obsługi promów? Czy kiedyś doczekamy sytuacji, że promy w Gdańsku będą w tym porcie zewnętrznym, głębokowodnym?
W porcie wewnętrznym realizujemy już w tej chwili bardzo duże inwestycje, które polegają na pogłębieniu toru wodnego, przebudowie nabrzeży blisko 5 kilometrów. Natomiast rozmawiamy też równolegle z naszym operatorem, czyli z PŻB, o tym, aby mógł do Gdańska wstawić prom, który będzie miał większe parametry, po prostu będzie dłuższy, ale tutaj konieczna jest przebudowa ewentualnie obrotnicy w okolicach Wocu, czyli tej pierwszej obrotnicy po przygłówkach portu. Analizujemy to. Na tą chwilę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, natomiast docelowe miejsce, tak dla promów pasażerskich, jak i dla promów wycieczkowych, planujemy w porcie zewnętrznym. I tutaj w tej chwili rozmawiamy o lokalizacji, która jest na wschód od DCT.
Jakaś perspektywa czasowa, taka nawet bardzo wstępna?
W tym roku chcemy uporać się ze studium wykonalności. Zobaczymy, tutaj jest wiele czynników niestety, które nas ograniczają, ponieważ jest to ograniczenie i komunikacyjne, i fakt, że nie posiadamy tyle gruntów na zapleczu tego terenu. To też jest jakieś ograniczenie, natomiast my patrzymy z perspektywą.
Tak jak mówiliśmy, ten rynek promowy czy rynek żeglugowy na Bałtyku dobrze się rozwija. Widać także, że pojawiają się zamówienia na wycieczkowce. Czy z punktu widzenia stoczni, przypomnijmy, że w Europie w trzech stoczniach, czy jakby trzy grupy stoczni przede wszystkim realizują te zamówienia, czy ambicją naszych firm stoczniowych byłoby mocniej uczestniczyć w tym procesie? Wiem, że część sekcji powstaje, natomiast czy doczekamy budowy nie tylko promu, ale też na przykład wycieczkowca w polskiej stoczni?
Pytanie dość ciekawe, ale i również trudne. Jest rzeczą oczywistą, że wycieczkowca, mam tu na myśli przez wielkie kruizery, bo chyba to było przedmiotem pytania, buduje się w specyficzny sposób. I nie bez kozery w Europie trzy stocznie budują, a wręcz powiem, jest czwarta, nowo, nazwijmy, nie nowo powstała, ale specjalnie przekształcona przez armatora, który posiada już szereg wycieczkowców. Także dzisiaj możemy mówić o czterech stoczniach, z tym, że ta jedna niemiecka, która znajduje się na terenie dawnych wschodnich Niemiec, tu mówię o stoczni w Wismarze, w Stralsundzie i w Rostocku, które nabył armator Getlein, przygotowuje się do budowy wycieczkowców. Natomiast jeżeli chodzi o nasze stocznie, no wydaje się, że troszeczkę jest za wcześnie, żeby mówić o możliwościach konkurowania ze stoczniami Fincantieri, STX czy Meyerwerft. Na dzień dzisiejszy jesteśmy podwykonawcą i poddostawcą szeregu sekcji w pełni wyposażonych, które dostawia się jak klocek Lego. Natomiast czy będziemy w stanie sami rozpocząć budowę? No to jest duży znak zapytania.
To zostawiając już temat promów i wycieczkowców, wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada wielkie inwestycje infrastrukturalne, między innymi realizację Via Carpatia, czyli trasy wzdłuż naszej wschodniej granicy, która miałaby być takim motorem napędowym dla rozwoju gospodarczego właśnie tych wschodnich województw, ale czasami pojawiają się takie głosy, że Via Carpatia z punktu widzenia portów może bardziej służyć Kłajpedzie niż Gdańskowi, Gdyni czy Szczecinowi. Czy pan prezes Grenke obawia się takiej sytuacji i będzie pan sabotował budowę Via Carpatii?
Ja się bardziej obawiam braku inwestycji. To nie o to... Każda inwestycja dla naszego portu, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, kolejową, jest dobra. My musimy pamiętać, że logistyka i port to jest jeden z elementów większego łańcucha dostaw. To, co my robimy na swoim terenie, te inwestycje w infrastrukturę, to tak jak będę powtarzał cały czas, to jeden z elementów. My patrzymy na całą układankę dużo szerzej. My się zastanawiamy, jak powinny wyglądać połączenia kolejowe do naszego portu, jak powinny wyglądać połączenia drogowe do naszego portu i również myślimy o tym, jak poszczególne drogi powinny wyglądać w kraju, jak powinny wyglądać przejścia graniczne. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której pociąg wyjeżdżający od nas z terminala ma pełną długość, to jest 720 plus lokomotywa 20, 740 metrów i musi być dzielony na granicy. To jest coś, co zwiększa w logistyce po prostu koszty. Im wyższe są koszty, tym my stajemy się jako port, jako ten element całego łańcucha, mniej konkurencyjni. Via Carpatia w mojej ocenie jest potrzebna, chociaż moim marzeniem byłoby, aby w pewnym momencie się skończyła i odbiła w kierunku naszego portu.
Skręciła gwałtownie w kierunku Trójmiasta.
Skręciła w kierunku Trójmiasta i portu właśnie Gdański, Gdynia.
A czy z punktu widzenia przemysłu stoczniowego, bo przypomnijmy, mamy taką firmę, która na przykład nazywa się Vistal, jest postrzegana jako firma związana z przemysłem metalowym, ale częściowo stoczniowym. Jak się patrzy na listę zamówień, to tam nowoczesny most, nowoczesny most, nowoczesny most. Czasami się żartuje, że prawie każdy most budowany w Skandynawii to ma coś w sobie z Vistalu. Ale już poważnie mówiąc, czy takie inwestycje infrastrukturalne, te zapowiedzi z punktu widzenia przemysłu stoczniowego mają znaczenie? To jest dla was szansa, czy to tak naprawdę jest pewne, no de facto obojętne dla rozwoju tego przemysłu?
Ja może sprostuję jedną rzecz. Via Carpatia, piękna droga wzdłuż wschodniej granicy Polski. Ale przemysł stoczniowy, przemysł, który znajduje się tak w województwie pomorskim, jak i w województwie zachodniopomorskim, potrzebuje szybkiej drogi ekspresowej S6. Ona połączy, ona powinna połączyć te dwa potężne ośrodki. Gdańsk, czyli powiedzmy Gdańsk, Gdynia, Sopot, Trójmiasto, z rejonem Szczecin, Świnoujście. No proszę państwa, jeżeli nasza granica wynosi ponad 400 kilometrów, a gdyby ta droga S6 powstała i biegła w odległości około 30 kilometrów od naszego wybrzeża, jak uatrakcyjniłoby to pozostałe rejony tegoż wybrzeża. Ja rozumiem, Carpatia, no piękna idea, ale my musimy skoncentrować, aby ten cały nasz przemysł, który znajduje się w Szczecinie, w Gdańsku, nie zapomnijmy o Elblągu, połączyć jedną drogą ekspresową. I teraz wracając do pytania pana redaktora. Zapewne szereg konstrukcji stalowych, mostowych potrzebna jest przy budowie autostrad i żadna stocznia, jeżeli powiedzmy otrzymałaby takież zlecenie, a powiedzmy była konkurencyjna w stosunku do innych wyspecjalizowanych wykonawców takich konstrukcji mostowych, najprawdopodobniej podjęłaby się takiego zadania. W związku z czym Wistal, który przede wszystkim wyspecjalizował się w konstrukcjach mostowych, niezależnie od tego wykonuje również konstrukcje okrętowe, wykonuje również remonty jednostek pływających. Co najlepszym przykładem jest, że jak się podejdzie do stoczniowców z sercem, z duchem
i z projektem,
ci zawsze dadzą radę.
No to Krzysztof Kulczycki ujawnił nam, że no może nie taką inwestycją marzeń, ale inwestycją, którą by bardzo chciał, to jest ta S6, a z punktu widzenia portu w Gdańsku, która inwestycja, czy który pakiet inwestycyjny, panie prezesie, wydaje się na dzisiaj najistotniejszy, jeżeli możemy już tak mówić o konkretach pewnych?
Znaczy, jeżeli mówimy o konkretach, moim marzeniem jest, aby poza granicami administracyjnymi portu na tyle ruszyły przebudowy, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, aby ta średnia prędkość pociągu towarowego z 23 km na godzinę jednak wzrosła. To nam pozwoli być naprawdę bardzo konkurencyjnym w stosunku do portów Europy Zachodniej. Jak najbardziej droga S6, ale co najważniejsze, dokończenie A1. To jest dla nas priorytet, bo to nas zbliża do naszego naturalnego zaplecza, jakim są Czechy i Słowacja. Już w tej chwili
I cały Śląsk.
Już w tej chwili widzimy naprawdę bardzo duży odzew z tego rynku czeskiego i słowackiego. W tej chwili automotive w porcie w Gdańsku bardzo dynamicznie się zmienia. W zeszłym roku, przypomnę, przeładowywaliśmy 14 tysięcy samochodów. W tym roku będzie to ponad 80 tysięcy. W kolejnych latach mają być kolejne wzrosty przeładunków. My już w tej chwili nie posiadamy magazynów na samochody, dlatego myślimy, planujemy coś na styl portów zachodnich, czyli te magazyny wielopoziomowe.
To rzeczywiście, jak się patrzy na zaplecze portu, to tych samochodów tam cały czas przybywa. A proszę powiedzieć, ten most, który został kolejowy, niedawno zbudowany nad Martwą Wisłą, równoległy do mostu Wantowego, czy on na dzisiaj załatwia wszystkie potrzeby portu północnego szczególnie?
Na dzisiaj tak. Na dzisiaj on jest, analizujemy obłożenie w granicach 50%, dlatego na dzień dzisiejszy mamy jeszcze potencjał. Natomiast proszę pamiętać, że jesteśmy w trakcie uzgadniania projektu spółki OTL, jeżeli chodzi o terminal zbożowy. Troszkę spadły przeładunki węgla, szczególnie w eksporcie. To wszystko czyni, że za chwilę może też brakować. Dlatego my w swoich planach rozwojowych, w swoich uwagach, jakie kierujemy do ministerstwa, już wskazujemy, że to drugie połączenie kolejowe, kolejny most trzeba mieć w rezerwie terenowej.
Czyli trzeba o tym myśleć.
Oczywiście.
I w zasadzie, skoro mówimy o tych inwestycjach infrastrukturalnych, niedługo będzie taki no trochę symboliczny gest. Węgiel popłynie z Gliwic Odrą do Opola i Wrocławia. Zakładamy, że kiedyś to też może na przykład do Szczecina, ale patrząc już zupełnie poważnie na plany związane na przykład z inwestycjami w Wisłę, w Dolną Wisłę, czy z punktu widzenia portu to ma znaczenie, czy tak naprawdę zawsze kolej i pociąg będzie nad barkami?
W mojej ocenie każde połączenie, tak jak mówiłem, ma znaczenie. Jest to spławianie towarów barkami, jest najtańszym środkiem transportu. W związku z tym z naszego punktu widzenia jako portu jest to kapitalne znaczenie. W związku z tym my będziemy też przygotowywać studium wykonalności, aby ewentualnie w przyszłości nim się podzielić z innymi podmiotami, które będą zainteresowane już fizycznie wykonaniem tego. Chcemy po prostu ruszyć z miejsca i nie chcemy marnować czasu na jakieś niepotrzebne.
Być gotowym na efekt udrożnienia tej. A z punktu widzenia przemysłu okrętowego, taka była ciekawa informacja o tym, jak stocznia w Płocku buduje cysterny, które spływają Wisłą. Czy tak naprawdę udrożnienie rzek, ta zapowiadana wielka cała akcja przywracania żeglugi na rzekach dla stoczni w Polsce to jest okazja, czy tak naprawdę w Trójmieście będziemy bardziej patrzyli na morza i oceany, a mniej na rzeki? Jak pan tutaj szacuje?
Nie, to jest okazja dla każdego stoczniowca, niezależnie czy to jest z Koźla, z Wrocławia, z Płocka, z Trójmiasta czy ze Szczecina. Pamiętajmy, że w momencie udrożnienia dróg wodnych zapewne będzie potrzebna znaczna ilość środków transportu. Ja nie mówię tutaj tylko o barkach, ale powiedzmy o pchaczach, holownikach. I nie zapomnijmy, że to będzie duże ciacho, którym trzeba będzie się podzielić ze wszystkimi stoczniami, tak rzecznymi, jak i morskimi, ponieważ ilość tego taboru na pewno będzie znaczna, ponieważ masa towarowa, którą trzeba będzie przewozić, również będzie ulegała zwiększeniu. Co za tym idzie, udrożnienie rzek na pewno pomoże stoczniowcom, tak ze stoczni śródlądowych, jak i z tych stoczni morskich.
A tutaj takiego elementu, przepraszam, zażartuję, trochę ambicjonalnego, że budujemy wielkie statki, które pływają po oceanach, a tu mamy zrobić mały pchacz na Wisłę. Czegoś takiego nie ma, to jest biznes.
Nie, to jest biznes. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy buduje się statek na gotowo, który potem zostaje statkiem roku, jak nasz Innovation w 2012, czy buduje się mały statek rybacki o wielkości 30-40 może metrów, to nie ma znaczenia. Na produkcji stoczniowej trzeba zarabiać. I niezależnie, jak wielka to jest jednostka, czy w pełni wyposażona, czy częściowo wyposażona, jeżeli ona przynosi zysk dla stoczni, to trzeba to robić.
Proszę Państwa, jak widać, taki optymizm zarówno w branży portowej, jak i w branży stoczniowej i chyba bardzo dobrze, że tak się dzieje. Przypomnę, dzisiaj optymizm w serca słuchaczy wlali Łukasz Grenke, prezes zarządu portu w Gdańsku, Krzysztof Kulczycki, współwłaściciel stoczni Krist, a ja zapraszam Państwa w ramach Morskiej Środy do słuchania Radia Gdańsk, między innymi po 14, gdy opowiemy o urodzinach Daru Młodzieży i o tym, co wokół tego żeglowca się działo. A teraz dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.